Bardzo się cieszę, że mogę was dzisiaj widzieć. Ostatnio słyszałem, Mateusz jest na szkółce, więc mogę go wkopać trochę. Powiedział, że Dawid, to ty chyba częściej jesteś w środę niż w niedzielę ostatnio, niż wyjazdy. Wiecie co, ale cieszę się, że mogę być z wami dzisiaj. Myślę, że będzie to dobry czas, że Bóg przygotował coś wyjątkowego dla każdego. A pozwólcie, że zacznę od przepięcia sobie tego bardziej do tyłu. Bo czuję się jak policjant chodzący pod bronią. Wystaję tutaj, wiecie. Jeszcze zdjęcia będą robić, będzie wyglądać nieprofesjonalnie. Dzisiaj chciałbym przerobić pewien temat, który może uchodzić za dosyć podstawowy, elementarny, o którym może już każdy doświadczony chrześcijanin słyszał. Ale myślę, że starzy wierzący, tacy mocni w wierze, też będą mogli coś z niego wyciągnąć. Tytułujemy kazania, więc dzisiaj chciałbym mówić o nie dla potępienia. Wiecie, tak często spotykamy się z tym określeniem, że potępienie to jest coś złego, że nas chrześcijan to w ogóle nie dotyczy. Ale jednak często spotykamy się z tym w dniu codziennym. Pismo uczy nas, abyśmy nie sądzili, a wtedy nie będziemy sądzeni. Amen. Ale jednak czasami zdarza nam się pomyśleć pewne rzeczy. Jednak zdarza nam się pójść o krok za daleko, dlatego że ktoś ubrał się nie tak jak należy, że komuś guzik wystaje, cokolwiek. W błahych rzeczach, ale również i w tych poważnych, z których nie powinno się żartować. Lubię zaczynać od historii, więc chciałbym opowiedzieć wam historię, która będzie pasowała do tego tematu. Teraz jest moda na kanały na YouTubie, wiecie. Ludzie publikują różne rzeczy, a jeszcze jeżeli chcą zdobyć wielu naśladowców, osób, którzy będą śledzić, co się dzieje w mediach społecznościowych, aby mogli na tym zarabiać, to robią różne akcje, które poruszają ludzkie serca. Czyli na przykład wychodzą do bezdomnych i oferują im pomoc, dają im pieniądze, patrzą, co będą z tymi pieniędzmi robili, czy pójdą do monopolowego i je przepiją, czy też pójdą i kupią najpotrzebniejsze artykuły do życia. I wiecie, jedną z takich historii, którą oglądałem, było, że starszy człowiek sobie siedział, tak jak sobie wyobrażacie typowego bezdomnego na ulicy. Nie wyglądał najlepiej. Jego twarz była już zarośnięta. Nie miał jak się ogolić. Jego ubranie było stare, znoszone. Jego twarz była poznaczona wieloma zmarszczkami. Takie, które możemy przyrównać do tych odpowiedzialnych za zmartwienie człowieka. I wiecie, i ludzie przechodzili obok i kiedy on ich zaczepiał, prosząc o jakąkolwiek jałmużnę, o to, żeby chociaż kupili mu coś do jedzenia, ludzie mówili, nie. Od razu oceniali go, że on pewnie te pieniądze przepije, że w ogóle nie warto tracić w naszym przecież jakże ważnym życiu czasu dla takiego człowieka. A niektórzy nawet znaleźli się i tacy, którzy przychodzili z dziećmi i mówili, słuchaj, ucz się, bo będziesz tak jak ten człowiek. I wiecie, i ten człowiek, który nagrywał film, nie wiem, czy to było ustawione, czy nie, nie wnikam. Podszedł do tego człowieka i dał mu $100. I później nagrywał go, co on z tym zrobi. I ten człowiek, wiecie co, poszedł do sklepu, nakupował artykułów spożywczych. Poszedł do parku, gdzie przebywali inni bezdomni i podzielił się z innymi. Bo wiedział, jak ciężko jest żyć na ulicy. Ja nigdy nie byłem w tym miejscu i mam nadzieję, że nigdy nie będę. Ale wiecie, poruszyło mnie to, co zrobił ten człowiek. Że on nie postanowił zachować wszystkiego dla siebie. Ja wyobrażam sobie, że on nie za wiele miał pieniędzy z tego, co mu ludzie dawali. Mógł sobie zrobić zapasy na jakiś czas. Niektóre rzeczy nawet bez lodówki potrafią przetrwać. Ale on postanowił podzielić się z innymi. I ten człowiek podszedł do niego i powiedział, słuchaj, wszedłem za tobą i chciałem sprawdzić, co zrobisz z tymi pieniędzmi. I to, co zrobiłeś, mnie poruszyło, więc chcę ci pomóc jeszcze dalej. Chcę pomóc ci wyjść na prostą. Tylko opowiedz mi swoją historię. I wiecie, ten człowiek powiedział, że to nie jest tak, że on jest alkoholikiem, który po prostu przepił wszystko. Wiedział, że został wychowywany bez ojca. Ale wyszedł i tak na porządnego człowieka. Skończył studia, miał dobrą pracę, przynajmniej to, co my możemy uważać za dobrą pracę. Ożenił się. Nie miał dzieci. Ale pewnego razu dostał list, taki w takiej kopercie, których nie lubimy otwierać, takie, wiecie, z czerwoną pieczątką. I okazało się, że ojciec, którego w sumie nie znał i który był nieobecny w jego życiu, zostawił mu w spadku dług, który był naprawdę duży. I wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach, najczęściej mamy kredyty. Ten człowiek również miał kredyt na dom. No i dług również ojca musiał spłacać, taki był nakaz sądowy. Ale nie mógł spłacać i rat kredytu, i długu po ojcu. Nie stać go było na to. Więc prędzej czy później bank wyrzucił go na ulicę, ponieważ posesja nie należała już do niego, tylko do banku, dlatego że nie spłacał regularnie rat kredytu. Przez to, że nie miał domu, żona powiedziała: ja nie chcę z takim człowiekiem marnować reszty swojego życia, więc zostawiła go żona. Wziął i przez to, że nie miałem za bardzo bliskich, tak oto wylądowałem sam na ulicy. Wiecie, i kiedy patrzymy na takiego człowieka, możemy pomyśleć: ja znam historię takich ludzi. Ona wygląda jak kopiuj w klej. Ale tak naprawdę tego nie znamy. Dlaczego mówię o tej historii? Wiecie, jak wielokrotnie czytam Boże Słowo, jest napisane, że Jezus użalił się nad kimś. Uzdrowił go, bo jego historia, jego życie, jego problem poruszyły jego serce. I myślę, że Bóg chce, aby nasze serce również było wrażliwe na potrzeby innych. I nie mówię tu tylko o ludziach, którzy są ubodzy, którzy nie mają gdzie się podziać, ale też o nas tutaj. Jak często skupieni jesteśmy na naszych problemach, na tym, co nas boli, na tym, że się dzisiaj nie wyspaliśmy. A jak często myślimy: drogi bracie, droga siostro, jak mógłbym ci dzisiaj usłużyć? Może po nabożeństwie zrobię ci kawę chociażby? Może to wywoła uśmiech na twojej twarzy? Czy nasze serce jest wrażliwe na to, z czym ta druga osoba może się zmagać? Więc chciałbym przeczytać główny fragment na dzisiaj z Ewangelii Jana, 8 rozdziału i pierwszych 11 wersetów. A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. I wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Myślę, że znamy dobrze tą historię. Że nawet słyszałem kazanie, które skupiało się na tym, co Jezus mógł pisać palcem po ziemi. To jest takie intrygujące. Najważniejszy fragment tej historii, prawda? To niedopisane, to, czego nie możemy się dowiedzieć. Tak szukamy głębiej. Czytaliśmy tą historię nieraz. Wiecie, tak zastanawiałem się, dlaczego ja nie widzę już tego tekstu: idź już więcej nie grzesz, który był tam nad drzwiami przy wyjściu kościoła. A teraz już wiem, bo go tam nie ma. Ale za każdym razem zwracałem na niego uwagę, kiedy on tam był. Tak myślałem: okej, od dzisiaj mam szansę wyczyścić swoje konto, tak? Zaczynam od nowa. Przyjdę w środę, znowu sobie wyczyszczę i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie. Jezus jej powiedział: idź, już więcej nie grzesz. Chciałbym się skupić na tej kobiecie. Wiecie, nie wiemy, co się z nią działo. Jaka była jej historia? Przez co przechodziła? Czy przyłapano ją na cudzołóstwie, bo robiła to dobrowolnie? Czy to ona skusiła jego, czy to on skusił ją? Nie wiemy. Ale wiem, że cudzołóstwo kiedyś to był bardzo poważny grzech. To nie było tak jak teraz, że możesz przyjść, powiedzieć, wiecie co, przepraszam, zdarzyło się. Już więcej nie będę. Kiedyś za takie rzeczy karało się śmiercią. To nie było byle co. I wiecie, i myślę, że ona wiedziała, że to jest coś poważnego. Myślę, że bała się nawet, że ją kiedyś przyłapią. Ale kiedy do tego doszło, zastanawiam się, co ona musiała czuć. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie z wielkim problemem, bo wasz brat z kościoła postanowił was napomnieć i tak stoicie przed całym zgromadzeniem. Ciężko, prawda? Poważne oskarżenia. I wiecie, że to prawda. Myślę, że ta osoba była tak zmieszana, że ona była przygotowana na najgorsze. Że ona stwierdziła, to już może być koniec mojego życia. To może być koniec mojej historii. Trudno. A tyle jeszcze rzeczy w życiu mogłam zrobić. Myślę, że to była chwila refleksji. I jak wiele osób by mogło postąpić? Źle zrobiła, należy jej się kara, prawda? Przecież wiedziała, jak to wygląda w naszych realiach. Ale Jezus uczy nas, żebyśmy zło dobrem zwyciężali. I to jest wspaniały przykład tego. Wiecie, ja nie znam się na psychologii. Myślę, że jeżeli ktoś studiował psychologię, to wie, jakie są zasady działania ludzkiego umysłu. Ale przypuszczam, że ta kobieta, kiedy usłyszałaby, jesteś zła, jesteś niedobra, przynosisz hańbę dla całego naszego narodu, myślę, że ona by się bardziej zatwardziła w swoim sercu. I myślę, że prawdopodobnie za jakiś czas wróciłaby do swojego grzechu, jeżeli by w ogóle przeżyła ten moment. Ale zauważyła miłość. Miłość, która potrafi przemienić każde serce. I myślę, że od tego momentu, mimo że ja dalej nie czytam nic o niej w Biblii, że to skłoniło ją do przemyśleń i że pozwoliło, że stwierdziła, że wykorzysta tą szansę, która została jej dana w najlepszy możliwy sposób. Że to nie był przypadek, że spotkała akurat Jezusa na swojej drodze. I co Jezus jej powiedział? Gdzie są ci, którzy cię potępili? Czy kto inny cię potępił? Ona powiedziała, nie, Panie. I ja cię nie potępiam. Ale wiecie, co mogło się zdarzyć? Coś, na czym dzisiaj chciałbym się skupić. Ona mogła sama siebie potępiać przez długi, długi czas. Ona mogła żyć w potępieniu, bo mogła uważać się za niegodną, za nieczystą, za osobę, która jest zła, która została napiętnowana. I mimo, że nikt inny jej nie potępił, ona sama mogłaby się poniżać do końca życia. Ale myślę, że Bóg nie chce, żebyśmy byli w takiej sytuacji, żebyśmy się tak czuli, żeby nasze serce tkwiło w takim stanie potępienia. Bo On powołał nas do innych rzeczy. On ma o nas inne myśli. Więc wiecie, jak tak zastanawiam się, co ten Jezus mógł pisać na tej ziemi. Myślę, że mógł napisać cudzołóstwo, a kiedy odchodził, mógł to zmazać. Wiecie, nasze grzechy, wyobrażam sobie, że są tak jak pisane kijem na piasku. One są, dopóki nie przyjdziemy i nie powiemy, Boże, zgrzeszyłem. Proszę, przebacz mi i daj mi siłę, abym nie popełnił tego w przyszłości. Aby moje nie tylko postępowanie się zmieniło, ale aby moje myślenie i moje serce zostało przemienione. Tak, aby nie rozwiązać tylko problemu na chwilę obecną, ale żeby załatwić też przyczynę tego problemu. I kiedy przychodzimy przed Boży tron, to nasz grzech, tak jakby zapisany na piasku, może zostać starty. I już go nie ma. Wiecie, w Kolosan, w 2 rozdziale, 14 wersecie, czytamy tak. Wymazał obciążający nasz list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Wiecie, ja wyobrażam sobie to tak jak spłacenie kredytu. Nie wiem, ilu z was ma kredyt. Moja siostra ma kredyt we frankach. Nic przyjemnego. Wiem, że na pewno byłaby w niebo wzięta, jakby się dowiedziała, że bank jej umorzył cały kredyt. Wiecie, to musi być cudowne uczucie, spłacić całą ratę. I wyobraźcie sobie, że przychodzi taki Jezus i mówi, słuchaj, twój kredyt na dom, na samochód, na cokolwiek go masz, został spłacony, ale powiem ci więcej. Jeżeli zaciągniesz jakiś kredyt w przyszłości, to ja również mogę go za ciebie spłacić. Wyobrażacie sobie? Przecież tyle możliwości. Cały świat stoi otworem. Ale dlaczego Bóg to zrobił? Nie po to, żebyśmy szukali upodobania w tym, nadwyrężaniu Jego łaski, nadużywaniu tego, tylko po to, abyśmy byli wolni od grzechu. Bo Bóg powołał nas do wolności. I owszem, kiedy jesteś wolny, możesz robić dobrze i możesz robić źle, ale masz w tym wolność. Nic cię nie zniewala. I On właśnie zabrał ten list dłużny, który obciążał każdego z nas, jak tu siedzimy. Jakkolwiek święty byś nie był, Jezus umarł również za ciebie i miał za co. I będzie miał za co. Wiecie, tak często mówi się teraz w kościołach charyzmatycznych o łasce. Wiesz, cokolwiek byś nie robił, w jakimkolwiek miejscu byś nie był, Bóg ma dla ciebie łaskę. Amen, ma. Ale czy to jest powód do tego, żebym ja zaczął miłować grzech? Żebym ja zaczął chodzić po tej granicy, po tej krawędzi? Bo przecież Bóg i tak mi przebaczy. Przecież zawsze mam dokąd wrócić. Przecież ile razy bym nie był synem marnotrawnym, to i tak mogę przyjść i On mnie przyjmie z otwartymi ramionami. Nie. Bo chcę zwrócić wam na jedną uwagę, że jest różnica między popełnieniem grzechu a życiem w grzechu, świadomym życiem w grzechu. I wiecie, tymi drugimi Bóg się brzydzi. A jaka jest różnica, możecie powiedzieć, między popełnieniem grzechu a życiem w grzechu? Przecież zdarza nam się grzeszyć dosyć często. Otóż jest różnica między upadkiem a czołganiem się, prawda? To jest decyzja. Otóż możesz od czasu do czasu zaliczyć trudniejszy dzień, upadek. I wiesz co? Jezus ci dzisiaj mówi. I ja cię nie osądzam. I ja cię nie potępiam. Ale kiedy w swoim sercu podejmiesz decyzję, że skoro ja już i tak jestem ułomnym człowiekiem, który jest zamknięty w swoim ograniczonym ciele, który i tak nie może być idealny, no to skoro mam z tym i z tym problem, no to chyba Bóg mnie kocha już z tym problemem. Więc skoro jestem w tym słaby, to nie będę grzeszył w tym i w tym, no ale to już Bóg chyba zrozumie, prawda? Otóż nie. Dlatego, że osoba, która tak mówi, nie rozumie słowa powołałem was do wolności. A czymże jest wolność? Wolność jest tym, że nic nie musisz. Wszystko możesz, ale nie wszystko jest pożyteczne. Więc nawet jeżeli masz jakiś problem, z którym sobie nie radzisz i mówisz, Boże, to nie jest możliwe, żebym ja sobie dał radę, żeby sam przezwyciężyć to, z czym się zmagam, to Bóg mówi, we mnie wszystko jest możliwe. Więc nie mów tak, że Boże, skoro już mnie umiłowałeś takiego, jakim jestem, z całym zestawem tych dobrych i tych złych stron, to już jest niemożliwe, żebym ja się zmienił. Owszem, sam się nie zmienisz. Ale Bóg cię może przemienić. Bóg może dotknąć twojego serca i może nosisz się z tym problemem i z tą dziedziną, której jeszcze nie oddałeś Bogu przez długi czas. Ale Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć po pierwsze, nie potępiam cię, ale zachęcam cię do tego, żebyś oddał mi tą sprawę. Żebyśmy razem przybili ją do krzyża. Żeby ona już cię nie obciążała. Przecież ja już za to umarłem. To mogą być złe nawyki. To nie musi być grzech. Wiecie, jak często zdarza nam się ranić ludzi? Wczoraj spotykałem się ze znajomymi i koleżanka piła jakiegoś grzańca, czy rozgrzewającą herbatę, czy cokolwiek by to nie było. No i wiecie, jak ktoś pije coś gorącego, to ma wypieki na twarzy. Więc powiedziałem, że chyba dobrze rozgrzewa. A ona mi powiedziała, że jak była we Włoszech, to tam... to wszyscy Włosi to od razu zamieniają wszystko w komplement. Mówią, że elegancko ci, z takimi rumieńcami na twarzy. Tak mi się... chyba muszę się uczyć od Włochów. Chyba to chciała zaznaczyć. Ale podkreśliła, że Polacy są bardziej tacy sarkastyczni, tak? Tacy sceptyczni, że są skąpi w komplementach. Ja myślę, okej, można wszystko powiedzieć inaczej. Można się zmienić. Tylko trzeba czasami się postarać. Ktoś ci czasami coś wypomni, a możesz przemyśleć, czy faktycznie tak jest. Wiecie, Tak myślałem, że są pewne rzeczy, które muszę zmienić w swoim życiu. Ale kiedy przychodzisz przed Boży tron i modlisz się, Boże, oddaję Ci całe swoje życie, no to przecież całe życie musisz oddać, nie? A nie porcjami. To tak, jakbyś dał młodej parze na ślubie tort pokrojony na kawałki. I powiedział, teraz dostaniecie połowę, a z czasem dostaniecie jeszcze po kawałku. A co, jeżeli wesele się skończy, a oni dalej tej drugiej połowy nie dostaną? Z Bogiem czasami jest tak samo. To może się wydawać śmieszna sytuacja, nierealna. Ale my się tak czasami zachowujemy. Boże, oddaję Ci całe swoje życie, wszystkie dziedziny, i finanse, i problemy, i swoje życie, i swój związek, swoje talenty. A później, kiedy Bóg przychodzi i mówi, to teraz powołuję Cię do służby tu i tu, to Ty mówisz tak, no, może nie, może później, nie mam czasu. Albo zmagasz się z tym i z tym, ja chcę Ci w tym pomóc. Nie, bo w sumie ja to lubię. Lubię tak czasami sobie posiedzieć za długo przed komputerem. Lubię. A może byś chciał ze mną spędzić ten czas? No wiesz, no chciałbym, ale tak nie cały, nie? Chyba zrozumiesz, prawda? I wtedy zastanawiam się, czy aby na pewno, kiedy mówiłem oddaję Ci całe swoje życie, to oddałem Bogu całe swoje życie. Czy część postanowiłem zarezerwować tylko dla siebie? I Boże, w tym możesz mnie używać. Jestem do dyspozycji w środę po południu i w niedzielę rano. Czy postanowiłeś, że skoro całe, to całe? A to może boleć, prawda? To nie jest wcale takie proste. Więc wyobrażam sobie, że nie jesteśmy w stanie od dzisiejszego dnia nawet, licząc do końca swojego życia, żyć bez grzechu. Myślę, że nie, bo nie jesteśmy idealni. Ale nie do tego mamy dążyć. Hebrajczyków 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Mocny werset, nie? Mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Jak ja to interpretuję? Że jeżeli leży to w naszej mocy, to ze wszystkimi mamy mieć pokój. Ja będę Cię dobrze traktował. Jeżeli mam z Tobą problem, to postaram się go załatwić. I to najlepiej, żeby to nie zwlekało, bo jest napisane, żeby gniew nie zachodził, słońce nie zachodziło nad waszym gniewem. Żebyśmy załatwiali sprawy na bieżąco. Ale jeżeli ja staram się kogoś błogosławić, a ta osoba dalej traktuje mnie źle, to ja mogę go przecież błogosławić na odległość, prawda? Nie muszę wchodzić w toksyczne relacje. Nie lubisz mnie? Spoko. Błogosławię cię, ale ja nie muszę chodzić za tobą codziennie i starać się mieć z tobą najbliższą taką relację jak z przyjacielem. Prawda? Nie jest to wymagane. Ale ważna jest postawa twojego serca. A co to znaczy dążyć do uświęcenia? Dla każdego może coś innego. Ale dla mnie znaczy to tak, że mamy badać nasze serca. To, w jakim miejscu jesteśmy. Co jeszcze należy załatwić? Jaka dziedzina jeszcze kuleje w naszym życiu? Mamy też czynić dobrze. I wiecie, często w debatach wychodzi tu problem. Przecież z łaski przez wiarę jesteśmy zbawieni. Tak, ale jest jeszcze napisane, że wiara bez uczynków jest jaka? Martwa. Więc jak to jest? Mamy czynić dobrze, czy nie? Mamy. A to nie zawsze jest takie wygodne. Bo czynić dobrze znaczy czasami uszczknąć ze swojego budżetu, podzielić się z kimś, a już nawet nie mówiąc o pieniądzach, naszym czasem się podzielić. No, czasami trzeba kogoś wysłuchać, jak samemu chce się wygadać. Nie jest takie proste. Chciałbym przeczytać jeszcze Rzymian 5, od 14 do 16, aczkolwiek polecam przeczytać do końca, do 21, ale z racji, że mamy ograniczony czas, nie będę całości czytał. Przeczytamy 14 do 16. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsze okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Nie z jednego, nie z dwóch, z wielu. Nie wiem, jaka to jest dokładnie liczba, ale ja wiem, że Bóg ma taką łaskę, że ja tego nie ogarniam. I taką ma też miłość. I czy my nie powinniśmy mieć takiej miłości względem innych? Jest napisane, że ile razy mamy przebaczyć? 7? 77? Czasami trzeba więcej. Ale wiecie, im dalej idziemy za Chrystusem, tym więcej tych siódemek może przybywać, bo nasze serce jest przemieniane. Jesteśmy w innym miejscu. Więc co mamy robić? Mamy zbliżać się do Boga. Z kim przystajesz, takim się stajesz. A wiecie, że czas z Bogiem to nie jest tylko monolog. Dobrze o tym wiecie. I Bóg chce, abyśmy się zmieniali. Bo kiedy jesteśmy bliżej Niego, to wszystkie nasze ograniczenia odchodzą na drugi plan. Bo jesteśmy blisko Ojca. I wiecie, zadałem sobie takie dosyć trudne pytanie, które chcę dzisiaj zadać wam. Czy Bóg posłał Jezusa bezinteresownie? Jedni mówią, że Bóg kocha nas bezwarunkowo, prawda? Ale ja myślę, że to nie było bezinteresowne. Dlaczego? Dlatego, że musimy odpowiedzieć sobie na drugie pytanie. Czego pragnie od ciebie Bóg? Co jest tym, czego jego serce pożąda najbardziej? Relacji. Otóż pożąda z tobą najbardziej relacji. A wiecie, co jest napisane? Że grzech oddziela nas od Boga. Więc żeby grzech nas nie oddzielał, on musiał posłać Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Wziął ten list dłużny, przybił go do krzyża, tak żeby nie było już tego oddzielenia między nami a Bogiem. Tak jak mówiliśmy na wieczerzy, że kiedy Jezus umarł, ta zasłona oddzielająca miejsce najświętsze się rozdarła. Tak, że każdy mógł mieć dostęp do miejsca najświętszego. Więc dzisiaj ty i ja możemy spotkać się z żywym Bogiem. Bez pośredników. Bez ograniczeń. I On będzie z tobą rozmawiał. Będzie poruszał twoje serce. Będzie je zmieniał. Bo taki jest mój Bóg. Czy takiego Boga chcesz? Czy z takim Bogiem chcesz spędzać czas? Czy takie spędzanie czasu jest nudne? Nie. Wiecie, ilekroć nastawiam się na czas z Bogiem. Wyciszenie. Odkładam wszystko na drugi plan. Wiecie, to jest posilenie nie tylko dla duszy, ale też dla ciała. Czujesz się wzmocniony, bo Jego obecność posila. Więc co to znaczy, że zbliżasz się do Boga? Rzymian 8, od 14 do 17. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Wiecie, co znaczy Abba? W dosłownym tłumaczeniu jest to tatusiu. Jest to takie największe zdrobnienie od słowa ojciec, można powiedzieć. Wiecie, ja spotykam ludzi, którzy mają taki szacunek do swoich ojców, czy nie wiem, co jest powodem, ale oni mówią do niego tato, tylko mówią ojcze. Cały czas z taką powagą na twarzy. Mam wrażenie, że nie wiem, że tato ich nigdy nie przytulał albo coś. Nie wiem. Ale kiedy czytam, że mam mówić do swojego ojca w niebie, Abba, tatusiu, to On zarazem jest wszechpotężnym Bogiem, który ma dla mnie czas, aby posłuchać o tym, co mi się nie udało, gdzie upadłem, z czym sobie nie radzę, ale też również o moich sukcesach. Wiesz co, tato, opowiedziałem ci dobre kazanie. A Bóg mówi, tak, synu, jasne, dobrze. Ale żarty na bok. Bóg pragnie relacji. Ale wiesz, że nie dojdziesz do tego miejsca, jeżeli będziesz żył w potępieniu. Wiecie, jak działało na mnie potępienie? Przechodziłem przez taki okres w swoim życiu. Nie wiem, czy wy przechodziliście, ja przechodziłem. kiedy zacząłem rozumieć, że człowiek to działa na obok. Że kiedy miałem jakiś problem, kiedy czułem, że moja relacja z Bogiem nie jest taka, jakbym chciał, to zamiast przyjść przed Jego tron i powiedzieć: Boże, chcę nadrobić ten stracony czas. Chcę pogłębić naszą relację, chcę odbudować te więzi. Mówię: nie, ja nie jestem godny w ogóle, żeby przyjść przed Boży tron. O czym my będziemy rozmawiać? Przecież ja z taką brudną szatą, taki nieczysty, będę przychodził teraz do Boga. Przecież gdzie ja, a gdzie On? Przecież zawiodłem Go. Nie robiłem tak, jak należy. Zmarnowałem czas, który mi dał. A nasz czas na tej ziemi jest krótki. I wiecie, i myślałem, że to jest właściwe postępowanie, że z czasem, kiedy sprawa ulegnie przedawnieniu, jak w sądzie, to mogę wtedy przyjść i powiedzieć: dobra, może już nie pamięta. Może, ale wiecie, że Bóg powiedział, że On nie pamięta już od razu, kiedy zgrzeszyłeś, kiedy przychodzisz i przeprosisz za ten grzech. Bo On wie i On umarł za każdy, nawet ten przyszły grzech. Więc kiedy zmagasz się z trudnymi rzeczami, może pojawił się grzech w twoim życiu, to wiedz, że jedyną drogą do tego, żeby to załatwić, nie jest uciekanie, tak jak Jonasz uciekał, ale konfrontacja i przyjście. I Bóg liczy na to, że otworzysz swoje serce i będziesz przed Nim szczery, bo On zawsze patrzy na serce. On i tak wie. On nie musiałby z nami rozmawiać, bo On przecież wie, co było, jest i będzie. Ale On chce, żebyś sam Mu to powiedział. Dlaczego? Bo to uwalnia też ciebie. Bo czujesz się wolny. Bo wiesz, że to już cię nie obciąża. Wiecie, kiedy jakaś osoba ma problem i chcemy się o nią modlić, i wiemy, że potrzebuje wolności w tym problemie, to pierwsze, co robimy, to jest to, żeby załatwiło wszelkie sprawy z przeszłości. Żeby pokutowała z rzeczy, które są niewłaściwe i były niewłaściwe w jej życiu. Dlatego, że kiedy są takie rzeczy w twoim życiu, to diabeł ma do ciebie prawo. Zostawiasz mu otwartą furtkę, którą trzeba najpierw zamknąć, a później dążyć do świętości. Więc nie chcę, aby furtka kogokolwiek z nas dzisiaj była otwarta. Dzisiaj troszkę będziemy czytać. Lubicie Boże Słowo? Mam nadzieję, że lubicie. Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. To jest mocny werset. Jesteśmy powołani do wolności. Do tego, żeby nic już nie miało nad tobą władzy. Żeby twoja wolna wola była pełna i żebyś ty z własnej woli chciał służyć Bogu, który ma moc. Aby działać przez ciebie znaki i cuda. Amen. Ale dalej jest napisane. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Wiecie, tak czasami by się nie chciało wstać na tą 10 w niedzielę. Wiecie, ja ostatnio byłem trochę chory i przez to lubiłem dużo spać. Jak ciało jest osłabione, to wiecie, drzemka jedna, druga, trzecia, późno się wstaje. I było do takiego momentu, że potrafiłem zasypiać dopiero o godzinie 3, 4 nad ranem. Przez to spałem dłużej, a jak miałem wstać wcześniej, to straszne. To wtedy myślałem: Boże, czemu kobiety mają makijaż, a faceci nie? Takie oczy podkrążone. Niby równouprawnienie, a wiecie, no. Ale kiedy wstaję rano, myślę, to jest czas, kiedy spotkam się z Bogiem. Kiedy spotkam się ze swoimi braćmi i siostrami. To jest czas, kiedy Bóg chce się z tobą spotkać. Ale czy ty chcesz się spotkać z Bogiem? Czy twoje serce przyszło tu w nastawieniu na to, żeby się z Nim zobaczyć? Żeby On je poruszał? Że czasami te rzeczy zamiecione pod dywan tak troszkę rozsypał? Bo Bóg nie lubi takich rzeczy. I kiedy dajesz Mu prawo do swojego życia, to pod dywanem pojawi się taka górka, która będzie cię bolała. Tak chcielibyśmy ją rozprowadzić. A Bóg mówi: załatw tą sprawę, bo ja chcę, żebyś był czysty. Ja nie chcę, żebyś udawał, że jesteś czysty. Ja chcę, żebyś był czysty. A co ważniejsze, ja mam moc to uczynić. Więc nie wątp w tą moc. Wiecie, w Rzymian czytaliśmy, że łaska usprawiedliwia z wielu upadków. Z wielu upadków. Więc możesz nie czuć się osobą godną. Możesz nie czuć się osobą idealną i możesz wiedzieć nawet, że zdarzy ci się zgrzeszyć w przyszłości. Ale chcę, żebyś wiedział, że Bóg ma dla ciebie usprawiedliwienie. Ale nie, to nie będzie wymówką, żebyś nie zmieniał nic w swoim życiu. Owszem, Bóg nie jest tyranem. On daje ci czas na zmianę. On najpierw wymaga trochę więcej. Wiecie, to tak jak w szkole. Jak idziecie do podstawówki, 2 razy 2 umiesz, jest dobrze. A później jak przychodzą jakieś sinusy i kosinusy, to już trzeba więcej umieć, żeby zaliczyć tą matmę. Nie? Ja się musiałem uczyć matmy, a tak tego nie lubiłem. I wiecie, i czasami, kiedy Bóg przychodzi do mnie i porusza moje serce, ja też tego tak nie lubię, jak tych sinusów i kosinusów. Wiesz co, no, nie jest to wygodne, ale jak tego nie załatwisz, to nie pójdziesz na studia, nie zdasz matury. Więc ilu z nas utkwiło na etapie liceum? Ile razy nie zdałeś tej matmy? Ile razy nie zdałeś egzaminu przed Bogiem? Ty możesz pójść dalej, ale jeżeli są rzeczy, które cię obciążają, które trzymają cię na tym etapie, w którym jesteś, i dopóki ich nie załatwisz, to dalej nie pójdziesz. A wiecie, ja chcę, żeby ten Kościół się rozwijał. Nie przez pracę 5, 6, 7 osób, ale przez pracę każdego członka tego Kościoła. I chcę, żeby ludzie tu przychodzili z sercem zapalonym do służby. Nie mówię, że każdy musi się od razu garnąć i 10 mioteł każdy będzie sprzątał. Ale chcę, żeby postawa twojego serca była wrażliwa na Boży głos. Żeby było wrażliwe na działanie. Wiecie, możecie powiedzieć, że to jest kazanie do osób, które nie znają Boga. Które potrzebują usprawiedliwienia. Które jeszcze nigdy nie spotkały się z Bożą łaską. Których serce nie zostało dotknięte i poruszone. A ja wam chcę przypomnieć modlitwę Dawida z psalmu 51. Wiemy, że zgrzeszył. Nam też się zdarza. Niech pierwszy rzuci kamień ten, który nie zgrzeszył. Dobrze, że kamieni nie ma w kościele. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Czego potrzebujesz z tego zestawu dzisiaj? A może wszystkiego naraz? Czy może potrzebujesz, żeby Bóg stworzył w tobie znowu serce czyste? Bo twoja szata gdzieś po drodze się troszkę ubrudziła. Może było kilka rzeczy, których postanowiłeś nie załatwić, bo uważałeś je za drobnostki. Może twoja modlitwa dzisiaj powinna wyglądać tak. Stwórz we mnie serce czyste. Czy chcesz widzieć, jak Duch Święty działa w twoim życiu? Czy chcesz słyszeć Jego głos? Nie przez proroków, nie przez pastora, nie przez kaznodziejów, tylko sam w swoim życiu. Czy chcesz słyszeć głos Ducha Świętego? To usuń to, co cię oddziela od Bożej obecności. Bo inaczej ten głos, nawet jeżeli będzie do ciebie dochodził, to będzie zagłuszony, będzie niewyraźny. A z czasem ludzie potrafią i ten głos w sobie wyciszyć, bo tak jest wygodniej. Ale ja bym tego nie chciał. Ja czasami wolę, żeby mnie ktoś szturchnął i powiedział: słuchaj, tak się sprawy mają. I to nie jest wygodne, ale to jest przypomnienie, że ja muszę coś załatwić. Że jeszcze nie jestem na finiszu, na tej prostej. A jak to jest z radością z wybawienia? Kiedy ostatni raz cieszyłeś się, że to Jezus za ciebie umarł? Czy cieszyłeś się przez pierwsze pół roku po chrzcie? Halleluja, mam nową szatę, jeszcze nie zdążyłem jej ubrudzić, tak bardzo przynajmniej, jest tak cudownie. Dzięki ci, Boże, za wybawienie. Albo kiedy przechodziłeś przez trudniejszy czas w swoim życiu i przeszedłeś jakieś doświadczenia, mówisz: Boże, dziękuję ci za to, że byłeś ze mną w tym doświadczeniu. Wiecie, Bóg wzywa nas do postawy wdzięczności. Więc dlaczego tak rzadko cieszymy się z wybawienia Bożego? Nawet od tych najmniejszych rzeczy Bóg potrafi nas wybawić. Więc ja chcę, żeby moje serce było przepełnione wdzięcznością za wszelkie dzieła Boże. Nie tylko za te duże, którymi się mogę chwalić. Wiecie, modliłem się o uzdrowienie i osoba po prostu z całą z całymi notatkami, historią medyczną przyszła i powiedziała, tak, lekarze potwierdzili, jestem uzdrowiona. Ja się cieszę z takich historii, bo i takie się zdarzają. I w moim życiu się takie zdarzają. Ale ja chcę się cieszyć też z tych małych rzeczy, że mogę dzisiaj tu być, że mogę was tu dzisiaj widzieć, że będę mógł z wami zamienić dwa słowa później. Z tym, że Bóg chce dzisiaj coś zmienić również w moim życiu. A jaką minę miałeś rano, kiedy wstawałeś do kościoła? Wklejcie sobie taką minę rano. Wtedy, kiedy jeszcze lustro omijacie tak łukiem, żeby się nie wystraszyć. Że widziałem taki filmik kiedyś, jak szła kobieta z maseczką nałożoną na twarzy, spojrzała w lustro i sama się przestraszyła. Że czasami tak rano też się czuję. Idę, patrzę w lustro i się, ojejku. Ale czy jesteśmy jak król Dawid, który mówi, rozradowałem się, kiedy przyszedłem do świątyni, kiedy on pląsał przed Bogiem. Czy twoje serce się rozradowało? A jak wyglądasz, kiedy idziesz do pracy? Wiecie, że mamy być świadectwem, ale kiedy przychodzisz do pracy i masz minę taką, która mówi, jaki ten krzyż jest ciężki, jak ja już nie mogę, a wszyscy mówią, chcę być taki jak ty, chcę przyjść do tego kościoła, gdzie ludzie mają taką minę. Gdzie mówią, ten krzyż taki ciężki, ale ja idę i idę i coraz niżej przy ziemi, ale idę. Jak ci jest ciężko, to w Biblii masz napisane, co masz robić. Złóżcie wszelki ciężar. Wszystko, co was przygniata. A ja dam wam ukojenie, tak? Parafrazuję oczywiście, nie chcę, żebyście się czepiali później. Więc Bóg ma dla ciebie ukojenie. Bóg ci pomoże. I Bóg nie chce, żeby twoje chrześcijaństwo było męczarnią. Bóg chce, żebyś był świadectwem. Ale żeby to świadectwo nie wypływało z wyuczonej miny numer 6. Tylko z twojego serca. Z twojej wdzięczności. Z tego, że tego się nie da podrobić. Wiecie, wielu ludzi próbowało podrobić Boga. Szymon Czarnoksiężnik chciał nawet zapłacić uczniom za to, żeby nauczyli go, jak to jest, żeby obdzielać innych darem Ducha Świętego. Wiecie, można próbować pewne rzeczy podrobić, ale Bożego działania się nie da podrobić. Jeżeli nie masz wrażliwości duchowej, możesz myśleć, że z pozoru to jest to samo. Ale jeżeli masz duchową wrażliwość, to wiesz, że to tylko Bóg mógł przemówić w taki sposób, tylko mógł w taki sposób zadziałać, bo znasz swojego Boga. A jak go nie znasz, to zachęcam cię, żebyś go poznał bliżej. I wtedy wcale nie będzie tak, że będziesz musiał czołgać się do tej mety. Do końca życia będziesz taki przygnębiony i przytłoczony tymi wszystkimi wyrzeczeniami, jakie chrześcijanin biedny musi mieć. Tylko będziesz szedł w zwycięstwie, które masz w Jezusie Chrystusie. Wiecie, że życie w potępieniu blokuje twoją służbę? Blokuje twoją służbę. Bo czujesz się niegodny. To tak jakbyś mówił Bogu, ja nie mogę służyć, no bo przecież widzisz, w jakim miejscu ja się znajduję. A wiecie, że spotykałem ludzi, którzy usługiwali, mimo że nawet nie powinni, bo żyli w grzechu, bo robili różne inne rzeczy. A i tak Bóg przez nich działał. Dlaczego? Bo Bóg przyznaje się do pewnych rzeczy. Jeżeli ty stajesz mu do dyspozycji, to on wie, że ty masz pewne rzeczy do załatwienia, ale i tak przyznaje się do swojego słowa. Tak? Więc załatwiajmy te sprawy, ale też nie bójmy się stawać Bogu do dyspozycji. Niech potępienie nie stoi na drodze w naszym rozwoju, w naszej służbie. Może zbyt wiele czasu już straciłeś przez to, że cały czas myślałeś, jestem niegodny. Jestem taki mały, ja się nadaję tylko do podnoszenia papierków w kościele. Bóg ma o tobie inne myśli. Ale możesz myśleć, ale taki ja nie jestem Toddem White'em. Gdzie mi do niego? Ja mogę najwyżej jego uczniem zostać i to jeszcze nie wiem, czy mnie tam dopuszczą do jakiejś służby. Przecież ja nie mam żadnego doświadczenia z Duchem Świętym. Ale i taką Halinkę chce Bóg użyć. Nie jako Todda White'a, tylko jako Halinkę. Madzie też taką chce użyć. I Justynę, i Mateusza, i innych. I Bóg was nie będzie rozliczał z tego, czy byłeś Toddem White'em, czy Dawidem Wilkersonem, tak? Bóg będzie cię rozliczał z tego, jak wykonałeś Jego wolę dla twojego życia. Jaką Halinką byłaś, jaką Madzią byłaś. Czy wykonałaś, czy wykonałeś Jego wolę dla twojego życia? Wiecie, kiedy pójdziesz i staniesz przed Bogiem, to wiem na pewno, że On nie stanie z listą i powie tak, lista zasług pastora, twoja lista zasług. Jak będziesz chociaż tam w porównywalnym stopniu tą listę miał tak samo długą, to cię wpuszcza, a jak nie, no to sorry. On bardziej zasłużył. To nie będzie tak wyglądało. Będziesz zdawał relacje ze swojego powołania, ze swojej misji, ze swojej służby. Więc chciałbym teraz zaprosić Paulinę na chwilę, żeby zagrała nam coś miłego. I chciałbym zrobić dzisiaj pewną rzecz. Ja wierzę, że Boże Słowo wyprowadza na wolność. Że my wszyscy w imieniu Jezusa, w miejsce Jezusa poselstwo sprawujemy. I że my wszyscy mamy autorytet. I my wszyscy możemy być użyci przez Boga. Dlatego chciałbym, żebyście powstali. Zaproszę Madzię na środek. Nie spodziewała się, nie jest to ustawione. I teraz, jeżeli masz osobę obok, jeżeli to jest, nieważne, czy to jest członek twojej rodziny, czy nie, jeżeli ta osoba się zgodzi, to połóż na nią ręce. Zrób to. Ja będę się modlił o Madzie. Siedziała sama, wiecie, sama na siebie nie będzie. I wiecie, chcę, żebyście błogosławili osobę obok. Chcę, żebyście wypowiadali słowa błogosławieństwa. Słowa życia. Słowa, które przynoszą przełom. Jeżeli wiesz, że wasze relacje nie były ostatnio najlepsze, to ją przeproś za to. Ale nie przeproś jako ty, ale przeproś przed Bogiem. Bo ja nie chcę, żeby były rzeczy w tym Kościele, które nas oddzielają od Bożej chwały i które nas blokują przed rozwojem. Ja chcę, żebyś ty tą osobę z głębi serca błogosławił. Nie będę ci dyktował słów tej modlitwy, bo wierzę, że Bóg prowadzi każdego indywidualnie. Ale ja się będę modlił o Madzie głośno. I zachęcam was, żebyście do mnie dołączyli. Panie, ja dziękuję ci za Magdę. Dziękuję ci za jej służbę, za jej gorące serce, za to, że ona staje ci do dyspozycji. Za to, że może być dla mnie zbudowaniem. Za to, że przychodzi uśmiechnięta. Za to, że ty masz plan dla jej życia. Za to, że ją wybrałeś, Ojcze. Dziękuję ci za to, że przebaczyłeś każdy jej grzech. Jeżeli jest cokolwiek w jej życiu, co jeszcze oddziela cię od pełni głębi relacji z tobą, to proszę cię, abyś pomógł jej to załatwić. Aby nie było nic, co oddziela ją od twojej chwały, od obecności Ducha Świętego. Aby Duch Święty przez nią działał. Ja ogłaszam błogosławieństwo nad jej życiem. Ogłaszam to, że będzie miała cudownego męża. Że będzie miała szczęśliwą rodzinę. Że nigdy nie upadnie w służbie, ale że będzie się rozwijać i będzie oglądała cudowne dzieła chwały Bożej. Ja ogłaszam błogosławieństwo finansowe nad nią i nad jej rodziną. Ogłaszam uzdrowienie z wszelkich chorób. Ogłaszam wolność, bo ty ją do tego powołałeś, aby ona chodziła w wolności, aby nie było nic, co ją ogranicza w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby ludzie, których będzie spotykała, z którymi będzie pracowała, aby byli dla niej życzliwi. Abyś ty stawiał odpowiednich ludzi na jej drodze. Aby ona, kiedy będzie słyszała twoje wezwania, aby mogła stanąć ci do dyspozycji. Abyś dał jej odważne i mężne serce. I abyś tak jak powiedziałeś Jozuemu, potwierdzał, że wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, będę z tobą. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się. Niech ona czuje Bożą moc, Boże zapewnienie o Jego obecności. Niech wie, że nigdy jej nie opuścisz. I choćby się oddaliła od Ciebie, Ty zawsze pójdziesz, aby jej szukać. Choćby oznaczało to, że zostawisz 99 owiec. Dziękuję Ci za to, że Twoje serce jest idealnym sercem pasterza. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoja moc jest tu obecna, że Twój Duch Święty jest obecny na tym miejscu, że porusza się, dotyka i zmienia nasze serce. I dotyka się mojego serca, dotyka się serca Madzi. I proszę Cię, abyś wykonał w nas pracę, jaką Ty tylko wiesz, jest potrzebna na obecny moment w naszym życiu. Bo ja nie chcę, żeby było cokolwiek, co oddziela mnie od Twojej chwały, Ojcze. Dlatego proszę Cię, przyjdź z wypełnieniem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wiecie, ja wierzę, że słowa mają moc. Są to słowa błogosławieństwa i słowa przekleństwa. Jedne i drugie niosą ze sobą pewne reperkusje. Dzisiaj błogosławiliśmy siebie nawzajem. I cieszę się, bo to zbliża ludzi do siebie. Ja dziękuję Bogu za to, że nasz Kościół to jedna wielka rodzina. I dziękuję Bogu za to, że mogę czuć się członkiem tej rodziny. Ja wierzę, że Bóg będzie nas używał i poruszał w jeszcze lepszy sposób. Wiecie, tak powiedzieliśmy, że chcemy stawać do dyspozycji osobom, które chcą służyć. Dlatego wierzę, że może nie teraz, ale od nowego roku będzie miejsce dla każdego, kto chce służyć. Będzie miejsce dla rozwoju. I właśnie dzisiaj chciałem uczynić ten akt proroczy, po to, żebyś wiedział, że przez Ciebie Bóg również może działać. I że to ma taką samą moc i takie samo znaczenie, jakby stał tu sam David Wilkerson, czy wpisz sobie jakieś inne imię. Bo Bóg przyznaje się do naszego działania. Bądźcie błogosławieni.